Dzisiaj będę się dzielił z wami słowem z Księgi Ezdrasza. Zacznę od pierwszego rozdziału. Może kilka słów wstępu, troszkę nakreślić sytuację. Kontekst, o którym mówi Księga Ezdrasza. Żydzi, dokładnie Judejczycy, Juda, ze względu na niewierność Bogu, na grzech, na bałwochwalstwo, na odstępstwo od Boga, zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej i w tej niewoli byli 70 lat. I po upływie tych 70 lat przyszedł czas, aby powrócili z powrotem do Judy, do ziemi judzkiej, do Jerozolimy. I Księga Ezdrasza o tym mówi. Mury Jerozolimy były zburzone, spalone. Świątynia w Jerozolimie była zburzona, zniszczona. I przyszedł czas, aby wrócili ci, którzy zostali uprowadzeni i aby świątynia w Jerozolimie została odbudowana. I Ezdrasz miał w tym udział i inni Żydzi. Był znawcą Bożego Słowa, był znawcą Bożego prawa, Bożego zakonu, ale był też tym, którego serce pałało dla Boga, którego pragnieniem było, aby Izrael, aby służba Boża, aby świątynia, aby chwała dla Boga były odnowione, były odbudowane. I były wtedy olbrzymie imperia babilońskie, później perskie. I czytamy tutaj w pierwszym rozdziale, w pierwszych trzech wierszach Księgi Ezdrasza takie bardzo ciekawe słowa. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Jest ciekawe, kiedy idziemy przez Biblię, jak często jest używane to sformułowanie. Pan Jezus Chrystus także, czy ewangeliści, którzy opisują życie Pana Jezusa Chrystusa, używają podobnego sformułowania, że wydarzyło się to i to i nawiązują do Starego Testamentu, do proroków, aby się spełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Czy to nam tylko potwierdza, jak niezawisłe, jak niepodlegające jakiemuś wpływowi czasu ludzi. Oczywiście różnie się to dzieje, ale ostatecznie niepodlegające jest Słowo Boże. Jak Słowo wypowiedziane przez Boga, drodzy, to Słowo, na którym my także się opieramy, którym się napełniamy, któremu ufamy, jak ono jest niepodważalne, jak ono się wykonuje. Pan Jezus powiedział, że ani kreska, ani jota nie upadnie, dopóki to Boże Słowo w pełni się całe, wszystko nie wykona. I oto, co Bóg uczynił, aby się spełniło Słowo Pana, aby się spełniło to Słowo, które Bóg wypowiedział przez proroka Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc pośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Niesamowite, że ten potężny władca ówczesnego największego imperium mówi o Bogu, jedynym Bogu, i mówi o tym, wtedy to był ten czas, który jest w Jeruzalemie. Gdzie to miejsce, to miasto Bóg wybrał. Swoją świątynię, tam była Arka Przymierza. Tam Bóg spotykał się z ludźmi, w tamtym czasie, ze swoim ludem. I ten potężny król to uznaje, nie tylko uznaje, myślę, że odbiera takie objawienie i zgodnie z tym wydaje pewne polecenia, ponieważ wypełnił się czas, aby wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Jeremiasza. Niesamowite, niesamowite. I my należymy do tego samego Boga, który ma wszelką moc, który nawet jakiegoś władcę świeckiego, człowieka świeckiego jest w stanie poruszyć. Okoliczności, sytuacje, sprawy i rzeczy. Posłać swoich aniołów. Chcę mówić o odbudowie Bożej świątyni. I Cyrus właśnie wydał dekret, czy rozkazał, aby kto należy do Bożego ludu, niech Bóg będzie z nim i wyrusza do Jeruzalemu, aby odbudować, czy budować, niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. I dalej w tej księdze Ezrasza czytamy w 3 rozdziale, a gdy nadszedł 7 miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie. Wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami i Zerubabel, syn Szealtiela, wraz ze swoimi braćmi zebrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Judejczycy przebywali w Babilonie 70 lat. To jest szmat życia. Wielki czy długi okres czasu. I jak ktoś ze swoimi rodzicami został uprowadzony i powiedzmy miał 10 lat czy 15 lat, to w zasadzie całe jego życie tam przeszło. A ktoś inny może tam się dopiero urodził. I oni tam żyli. Oni, nawet Bóg mówi tam w pewnym miejscu, dbajcie o pomyślność miasta, do którego was zesłałem, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. I myślę, że dla niektórych, albo może i wielu, nie było taką rzeczą oczywistą i łatwą i prostą po prostu wszystko zwinąć i wrócić do Jerozolimy. Jeżeli macie możliwość porozmawiać z braćmi, siostrami, znajomymi, przyjaciółmi, członkami rodzin, którzy wyjechali do Anglii, albo do Niemiec, albo do jakiegoś innego kraju. Są tam 10 lat, urodziły im się tam dzieci, mają dobrą pracę, kupili dom, spłacają raty. Czy są gotowi wrócić? Czy chcą wrócić? Czy jest łatwo wrócić? Czy jest prosto wrócić i w tej rzeczywistości na nowo układać sobie życie, znaleźć pracę? Tam jest mniej problemów, w cudzysłowie, w tym znaczeniu mniej, że tutaj z pracą jest jednak trudniej, że praca nie jest tak płatna jak tam. Jeżeli przyzwyczailiśmy się na lepsze, do trudniejszego jest trudniej. Ale było, myślę, niemało tych, którzy wrócili. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy będziemy przechodzić przez tą księgę Ezdrasza, chciałbym, aby ona była takim obrazem naszego życia z Bogiem, naszego ołtarza, naszej chwały, naszej służby, naszej relacji z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym, naszej hierarchii priorytetów, osób, wartości, rzeczy w tym życiu, które nas zajmują, które stawiamy w tym, a nie w innym miejscu, tak jak ci sami ludzie, jak i my, czynili to, kiedy byli w Babilonie najpierw, a teraz wypełniło się Słowo Boże i mieli wrócić do swojej ojczyzny, aby odbudować świątynię. Tam było ich miejsce. Ten Bóg ich wybrał. Tam przeznaczył ołtarz, świątynię, w której się z nimi spotykał i gdzie oddawali mu chwałę. Amen? Amen. Tak więc ten powrót z niewoli babilońskiej jest takim obrazem pierwsze, zbawienia. Człowiek niezbawiony jest w duchowej niewoli. Nieprzyjaciela grzechu, nieprzyjaciela szatana grzechu. Więc jest obrazem ratunku, zbawienia, z niewoli grzechu, z opresji nieprzyjaciela. Ale również jest obrazem powrotu Bożego dziecka do społeczności z Bogiem, kiedy ta społeczność została zaniedbana, a inne rzeczy stały się większe, lepsze, miłe, przyjemniejsze. Dlatego, który pierwotnie Jezusa wyznał Panem i postawił na pierwszym miejscu. Jest również obrazem duchowego przebudzenia Bożego dziecka. Z letności, z obojętności, z bezczynności. Odbudowa ołtarza, składanie ofiar, to rozwijanie więzi z Bogiem. To poświęcanie w czasie ciągłym swojego życia dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, czyli wszystko to, co jest z tym związane. Apostoł Paweł mówi, wzywam was, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Składanie ofiar na ołtarzu, w świątyni. Zostali wezwani, aby wrócić do Jerozolimy. Odbudować ołtarz, odbudować świątynię, zacząć składać na nowo ofiary. I Boże Słowo, wzywam was, mówi, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. I 8 wiersz tego 3 rozdziału Księgi Ezdrasza mówi tak. A w drugim roku, po ich przybyciu do domu Bożego w Jeruzalemie, w drugim miesiącu, Zerubabel, syn Szealtiela, Jeszua, syn Josadaka i reszta ich braci, kapłani, lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jeruzalemu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając lewitów w wieku od 20 roku życia wzwyż, nadzorcami robót przy budowie domu Pana. Odkupieni przez Pana, czyli my, stanowią Jego ciało i Jego świątynię. I budujemy się, budują się w Jego ciało i w Jego świątynię. W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział w 2 rozdziale takie słowa. Jezus odpowiadając rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Czyli także ta świątynia, która była cieniem tej przyszłej, która została zbudowana według wzoru świątyni w niebie. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować. Ale on mówił o świątyni ciała swego. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu, aby składać duchowe ofiary. Duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I pójdźmy dalej do 4 rozdziału. 1 3 wiersze. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli im, nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Cyrus, król perski. Kiedy nawracamy się do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy powierzamy Mu swoje życie, kiedy następuje ten moment zaufania i kontynuacja wierzę w Pana, wierzę Panu i idę za Nim, pojawiają się wrogowie. Słyszałem nieraz, może także i wy, drodzy, kiedy ktoś się nawrócił i powiedział, w starym życiu nie miałem takich problemów. Oczywiście każde życie, każda osoba jest inna. Nawet słyszałem, że było spokojniej. To, co jest ważne, wiecie, my tak lubimy, no wybaczcie takie uogólnienie moje, może tak nie jest, może ja tak mam, czasem jakby pomóc Panu Jezusowi. Wiecie, co mam na myśli? Po prostu dodajemy coś, czego nie ma w Biblii. Mówimy, jak się nawrócisz, wszystkie twoje problemy będą rozwiązane. Się zastanawiam, czy jest taka obietnica w Biblii. Jak, nie wiem, przypominacie sobie, bo ja tak nie pamiętam. Myślimy, że jak Pan Bóg Wszechmogący jest naszym Panem, to nie ma opcji, żeby jakiś problem został. No, mamy dobre intencje. I podobnie jest z tymi wrogami. Są pokonani. Ale zazwyczaj Biblia mówi w czasie przeszłym, podczas gdy my jeszcze tu przeżywamy. No i ci wrogowie byli tacy bardzo spokojni, może nawet mili, łagodni, dopóki nie powrócili i nie zaczęli co robić? budować, odbudowywać świątyni, odbudowywać ołtarza. Więc drogi bracie, droga siostro, jak zaczniesz szukać Boga, jak nawet dzisiaj sobie postanowisz, że jutro rano nie ma opcji, żebym bez modlitwy poszedł do pracy, to potem powiesz, jak było. Więc zaraz pojawili się wrogowie i zaczęli przeszkadzać w rozwoju życia duchowego, w budowie świątyni. Przez co? Przez oszustwo. Gdzie oni powiedzieli, przyłączymy się do was, pomożemy wam, ale to nie było szczere, to nie było tak. I nie przyjęli Judejczycy, nie przyjęli ci naczelnicy, ci liderzy, przywódcy, nie przyjęli tej propozycji. Tak więc i również jeśli chodzi o nas, wróg przez oszustwo, przez zwiedzenie próbuje powstrzymać nas. Dalej w czwartym wierszu mówi, odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego. Och, gdyby nie to wszystko, co studzi mój zapał, co studzi moją wiarę, co studzi moje chęci. Wspaniale było na duchowych przełomach, na konferencji, ale przyszedł poniedziałek, wtorek i środa. Jacyś tubylcy się pojawili. W myślach, w okolicznościach, w sytuacjach, w ludziach jakichś. I powiedzieli, zaczęli studzić, zaczęli odstraszać odbudowy. Przez zniechęcanie i zastraszanie. A potem w szóstym wierszu, a gdy królem został Xerxes, na początku jego panowania napisali skargę na mieszkańców Judei i Jeruzalemu. Więc ci wrogowie też działają przez oskarżenie. Przez oskarżenie. Jacy to mogą być wrogowie, moi i twoi? Cielesność, egoizm, który próbuje zdetronizować, czyli usunąć Chrystusa z tronu, z tego pierwszego miejsca w moim sercu, w moim życiu. Mój egoizm, cielesność próbuje ściągnąć Chrystusa, który jest na tronie, aby na tronie nie był. Powiem wam więcej. Wydaje mi się, że czasem się im to udaje, a ja nawet się nie orientuję, że to się stało. Następny wróg. Szatan, który sprzeciwia się Bożej woli, Bożemu ludowi, Bożym dziełom. Stara się oszukiwać, oskarżać, kraść, niszczyć, zabijać. I świat próbuje wpływać na nas przez żądzę ciała, żądzę oczu, pychę życia, ustanawiać swoją hierarchię osób, wartości i spraw. Osób, wartości i spraw. Oglądamy różne rzeczy, widzimy różnych ludzi, różnie ubranych, różnie mówiących, fajnie ubranych, pięknie mówiących, wpływowych, bogatych. I mogę się dać porwać. Hierarchia osób, wartości, spraw w moim życiu. Ten świat oddziaływuje z tym wszystkim, z tym systemem, z tym, co posiada, jak to jest poukładane i jak próbuje przedefiniować nawet dzisiaj wiele rzeczy, które kiedyś były oczywiste, normalne. Aby umysł mój i twój, aby umysł Bożego dziecka nie uległ przemianie na podobieństwo Chrystusa, na podobieństwo Bożego Słowa. Aby moje myśli nie stawały się podobne do Bożych myśli. Aby Boże drogi nie stawały się moimi drogami. To próbują ci wrogowie czynić w życiu Bożego dziecka. I czytamy dalej. 23 i 4 wiersz tego 4 rozdziału Księgi Ezdrasza. Wiecie? Mówiłem, że czasem mamy krótsze nabożeństwo. Czy to jest dobrze, jak mamy krótsze? Czyli rozumiem, że jest bardzo dobrze, bo taka reakcja była bardzo skromna, jak mamy dłuższe. No to chwała Panu, bo dzisiaj chyba dłuższe będzie trochę. Dobrze, czytamy czwarty rozdział, 23 i 24 wiersz. Gdy potem odpis listu króla Artakserksesa, co za imiona mieli, został odczytany przed Rehumem i sekretarzem Szymszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego. Zdarza się, wiecie, ci wrogowie zazwyczaj działają, oni nie patrzą na nic. Oni nie pytają, czy mogą, czy nie mogą, nie mówią dzień dobry. Tylko przemocą i gwałtem próbują wejść w życie człowieka wierzącego i co sprawić? Aby budowanie Bożego życia, Bożego Kościoła, Bożego ołtarza, służby, poszerzania Bożego Królestwa, zdobywania innych dla Bożego Królestwa zostały zatrzymane. Zostały zatrzymane przemocą i gwałtem. Bóg tak nie działa, ale wrogowie tak działają. Wrogowie tak działają. I zatrzymali. Ustała praca nad Domem Bożym w Jeruzalemie. Ale co się wtedy stało? 5 rozdział. Wtedy wystąpili prorok Ageusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy i prorokowali Żydom w Judei i w Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Czyli innymi słowy, drodzy bracia, drogie siostry, Bóg wypowiedział do swojego ludu słowo. Doszło do nich Słowo Boże. Wiecie, kiedy dociera do mnie, do ciebie Słowo Boże, zawsze coś się dzieje. Bo Słowo Boże jest żywe. Bo Słowo Boże to Pan. To żywe Słowo. Duch Święty. I wypowiedzieli Słowo. Zajrzyjmy teraz, to właśnie ci prorocy, co ten prorok Ageusz do nich mówił, do księgi Ageusza. Jeżeli ktoś z was ma taką papierową Biblię, to jest strona 1005. I tutaj czytamy tak, takie słowo. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Nastąpiło zaniechanie Bożych spraw. Rozpoczęli budowę, rozpoczęli odbudowę ołtarza, ale wrogowie cały czas wykonywali swoją pracę i gwałtem i przemocą ich powstrzymali. I wrogowie cały czas wykonują swoją pracę i czasem im się udaje, że powstrzymają Boże dziecko. Że powstrzymają Boże dziecko. Żydzi zajęli się swoimi sprawami, swoimi doczesnymi potrzebami, a Pan Jezus mówi tak, Cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat? Czy ktoś z ludzi zdobył cały świat? Nie. No więc jak nikt nie zdobył, a zdobył trochę, no to w ogóle już żadnej korzyści nie odniósł. Jeśli utracił własną duszę, jeśli w innym, to jest chyba Księga Izajasza, tam mówi, że pijecie z tych dziurawych cystern, jecie pokarm, który nie nasyca i tak jest. I tak jest, a człowiek ciągle i ciągle i ciągle daje się na to nabierać. Cały czas. No bo ci wrogowie są. Nie? Te oczy, to ciało i ta pycha życia. Tak czeka tam. A, będziesz ważny. I będziesz miał się dobrze. Nie? I tak próbuje człowieka zwieść. Jednak dotarło do nich Boże Słowo. Dotarło do nich Boże Słowo. Do nas dociera, drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo. I czytajmy dalej, co mówi prorok Ageusz, czyli co Pan Bóg mówi do nich. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale. Mówi Pan, budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale. I 9 wiersz, liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. I wiersz 13. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Jam jest z wami, mówi Pan. Do nas. To jest słowo do nas. Jam jest z wami, mówi Pan. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 9 wiersz, tam jest nawiązanie do Izraela, który został przez Boga wyprowadzony z Egiptu. I te ich niewłaściwe zachowania są tam przedstawione jako taki ostrzegający wzór, aby tak nie postępować. I między innymi tam jest powiedziane, nie kuźmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. To jest nawiązanie do sytuacji, kiedy oni zniecierpliwili się w drodze. To jest 4 Mojżeszowa, 21 rozdział. I mówią, że obrzydł im ten nędzny pokarm, że nie mają co jeść, co pić, podczas gdy Bóg się o nich troszczył. A jest jeszcze inne miejsce w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, gdzie z kolei nie mieli wody. Tak uważali, że nie mają wody, nie? Bo Bóg ich widział, Bóg się o nich troszczył, jest dobrym Bogiem, ale uważali, że nie mają wody. I czytamy tam tak, i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Czy kiedy zastanawiam się nad takimi sytuacjami, w ogóle nad tym tekstem, to dochodzę do takiego wniosku, myślę, że ciągle jestem w drodze, ciągle poznaję, że jest jakaś subtelna różnica między proszeniem o coś, usilnym proszeniem o coś, a jakby wystawianiem Pana na próbę i mówieniem Mu, jeżeli Boże Ty jesteś, jeżeli masz tą moc, i to zrób to i to i zrób to tak i tak. Czy Pan jest ze mną? Czy Pan jest w swoim Kościele? Tu jest o tym mowa. Tu jest o tym mowa. Pan Jezus mówił do nich, ja myślę, że tam było takie, tak jak Miriam mówiła, czasem to takie proste, tam było życie, oni musieli te materiały zgromadzić, zorganizować się, wrócili z tej niewoli, tam chyba niewiele co było, odbudować, no życie, różne problemy, wyzwania przed nimi, a równocześnie Bóg mówi, jestem z wami, jestem z wami, jeżeli tylko jesteście ze mną, ja jestem z wami, ja wam dopomagam. Mieliście tak, drodzy bracia i siostry, ja tak miałem, czasem tak mam, że wydaje mi się, że takie to jest prozaiczne, takie zwykłe, ale idę za Panem, ufam Mu, wykonuję, zmęczony czasem jestem. Myślę, bardziej duchowe by to mogło być. Upływa jakiś czas, patrzę w tył i widzę, Boże, wow, to jest Twoje dzieło, Ty to zrobiłeś. Nagle widzę, co Bóg zrobił. Niesamowite. Wiecie, czasem Bóg tak działa. Myślę, że często Bóg tak działa. I dalej drugi rozdział, trzeci wiersz. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? I znowu Boże Słowo nam mówi, nie mów. Jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne? Czy dawne czasy są już dawne. Nic do nich nie dodamy, ani nie ubierzemy. Że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo nie jest to mądre pytanie. Ale jest dzisiaj. Które Bóg nam dał, które jest w naszych rękach. I dalej czytamy, 4-5 wiersz. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Amen. Zgodnie z obietnicą, gdy wychodziliście z Egiptu, drodzy bracia i siostry, zgodnie z tą Bożą obietnicą, gdy wychodziliśmy z Egiptu, Bóg jest cały czas ten sam. Amen. Oni mówili, jeszcze nie czas. A to był właśnie ten czas. A to jest dzisiaj właśnie ten czas. Jedni datują wyjście Izraela z Egiptu na rok około 1440 przed Chrystusem. Inni z kolei na 1290 rok przed Chrystusem, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu. Natomiast służba proroka Ageusza, który przekazywał właśnie wtedy słowo Judejczykom, jest w przybliżeniu datowana na rok 520 przed Chrystusem. Więc minęło około 800 lat od wyjścia Izraela z Egiptu, a Boża obietnica, że Pan jest z nimi, była wciąż aktualna. Minęło prawie 2000 lat, kiedy Jezus dokonał zbawienia na krzyżu Golgoty, a Jego obietnica jest wciąż aktualna. On sam powiedział, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. 7 wiersz, poruszę wszystkie narody, tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą. Co jest najbardziej kosztowne, cenne tutaj na ziemi? Trudne pytanie. A na ziemi. Pan Jezus, wiadomo, przez Ducha Świętego, ale myślę o takim bardziej fizycznym aspekcie, widzialnym. Kościół, a tak jeszcze bliżej. Złoto, no tak, ale jeszcze... Tak. Człowiek. Zgodzicie się ze mną? Że człowiek jest najcenniejszy. Tutaj jest pewne proroctwo, ale tak jak mówię, chcę też pewien obraz przedstawić. Pan Bóg zbawia z wszystkich narodów, z wszystkich plemion, z wszystkich języków. Napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą. I przyszła chwała tego domu. O ile chwała, przyszła chwała Kościoła teraz i w przyszłości, kiedy Jezus powróci po swój Kościół, będzie jeszcze większa. Pan Jezus mówi, zbuduję Kościół, a my jesteśmy częścią. Mamy udział w tym budowaniu tej Bożej świątyni, tego ołtarza, swojego życia. To się tak zazębia, współdziała jedno z drugim. Jedno nie może być bez drugiego. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Nie przemogą go. A dalej mówi, Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby sam sobie przysposobić, gdzie tutaj jest, o tej świątyni, było Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I dalej, 11 wiersz, tak mówi Pan zastępów, zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłoki, dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani mówiąc, staje się nieczysta. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, tak to jest i z tymi ludźmi. Tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan, i także z wszelkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Tak więc ten fragment nam mówi tutaj, że zło i dobre nie może być, czy nie powinno być wymieszane. Biblia mówi nam tak, w drugim liście do Koryntian. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącym. Ja bym to rozszerzył też, jeśli chodzi o różne kwestie, sprawy. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Beliar to był taki synonim rzeczy bezwartościowych, ale także Bożego przeciwnika, szatana. Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. I 15 wiersz. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu świątyni Pana, jak wam się powodziło. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ew, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem po suchą rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Zważcie, Chcę to szczególnie odnieść do sfery duchowej, bo ona jest pierwsza, ale za nią idzie cała reszta. Sfera duchowa pierwsza, za nią idzie cała reszta. Czyli moglibyśmy to ująć tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I wiersz 19. Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Tym kamieniem węgielnym świątyni Pana jest sam Pan Jezus Chrystus. Sam Pan Jezus Chrystus. On jest fundamentem, On jest budowniczym i On jest zwieńczeniem, głową swojej świątyni, swojego kościoła. I dalej jest powiedziane w liście Piotra, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I dalej, kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. Pomodlimy się, drodzy bracia i siostry. Proszę, powstańcie. Jeżeli nie powierzyłeś swojego życia nigdy Jezusowi Chrystusowi tak osobiście, nie zaprosiłeś Go w swoje życie, nie powiedziałeś, Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś jedynym Zbawicielem, moim Zbawicielem, wejdź w moje życie. Bo On chce zbudować tą świątynię w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu, w Tobie. Ale chce też uczynić Cię częścią tej świątyni, którą stanowi Jego lud. Jeżeli nigdy takiej decyzji nie podjęłeś, kiedy za chwilę będziemy się modlić, proszę, abyś to uczynił w prostych słowach, abyś powiedział, Panie Jezu, przebacz moje grzechy, wejdź w moje życie, poddaję się Tobie, oddaję Ci moje życie. A jeżeli, drogi bracie, droga siostro, ta świątynia została zbudowana, ale potem przyszli wrogowie, przyszli nieprzyjaciele i dokonali zniszczeń, dokonali szkody w Twoim życiu. Ta chwała w jakiś sposób ustała, ta służba ustała, te priorytety się pozmieniały. To dziś przez swoje słowo Pan Bóg przychodzi, tak Ageusz przyszedł tam do Judejczyków. Bóg przez swoje słowo przychodzi dzisiaj do twojego życia i mówi, zacznij na nowo odbudowę. Zważ, jak duchowo ci się powodzi, a może i pod innymi względami. Zacznij na nowo odbudowę. Przyjdź do mnie. Unisz się. Zaufaj mi. Zacznij. Ja będę z tobą. Tak powiedział do nich. Ja jestem z wami. To jest ten czas. Dzisiaj jest ten czas. Nie odkładaj tego, nie odkładaj. Nie kulej na obie nogi. Trochę tu, trochę tu. To jest życie do niczego. To jest życie do niczego. Bóg chce całego ciebie, całego mnie, całe serce. Tak jak powiedział Bóg, kiedy został położony ten fundament, ich powodzenie się zmieniło. Znowu cieszyli się tym duchowym i w innych aspektach powodzeniem. I tak będzie też i w twoim życiu. Dlatego przyjdźmy, przyjdź szczerze w modlitwie. Pomódlmy się teraz razem, drodzy bracia, drogie siostry. Panie Jezu, dziękujemy Ci. że Ty budujesz swoją świątynię, że Ty budujesz swoją świątynię, że wyprowadziłeś nas z niewoli. Dziękujemy Ci, że budujesz ją w naszym życiu, w naszym wnętrzu, ale też budujesz ją z nami i przez nas, budując Boży lud, tą Bożą świątynię, pozyskując innych dla Bożego Królestwa, dla Ciebie, dla zbawienia. Chwała Tobie, Panie Jezu, że dzisiaj przez Twoje słowo pobudzasz nas, zachęcasz nas do tego, aby nasze serca, nasze ręce, Panie, były przyłożone do pługa, aby ta świątynia mogła być pełna chwały, pełna uwielbienia, okazałości. Chwała Tobie, Panie Jezu, i też modlę się z tymi, którzy są tutaj na tym miejscu, a ich świątynia serca, która kiedyś była poświęcona Tobie, doznała szkody. Modlę się, Panie, teraz przychodzimy do Ciebie. Teraz poddajemy się Tobie. Teraz przepraszamy Ciebie, bierzemy Twoje oczyszczenie, Panie, z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości, z wszelkiego zaniedbania. I Panie, poddajemy się Tobie, aby na nowo iść za Tobą całym sercem, aby na nowo pozwolić Tobie zająć pierwsze miejsce w życiu, w sercu, w naszych sercach. Chwała Tobie, Panie Jezu. Błogosław każdego. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.